organizacji, które funkcjonują wewnątrz, buduje struktury partii albo też narzuca jakąś inną agendę od tej agendy, która jest ustalona.
Macieju, a jak na tę napiętą sytuację w PiS-ie patrzy obóz władzy?
Tu są jakby dwa scenariusze rozważane przez polityków władzy, że faktycznie dochodzi do przesilenia i że może dojść do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, ale niektórzy snują alternatywny scenariusz, czy to czasami nie jest taki rozwód kontrolowany, jak kiedyś był przeprowadzany z suwerenną, solidarną Polską, a więc ze Zbigniewem Ziobrą. Marek Sawicki z PSL-u twierdzi, że Mateusza Morawieckiego takie notowania w partii są dosyć wysokie, ma już za sobą pokaźną grupę, ale jednocześnie właśnie nie wyklucza tego scenariusza o rozwodzie kontrolowanym.
Jeśli jest to manewr sterowany i przygotowany, to będzie skruszony Morawiecki i około 15 października, a może 11 listopada jeszcze tego roku poprosi Kaczyńskiego o przyjęcie jako syn marnotrawny na łono rodziny.
A władze partii, oficjalny powód tego ultimatum dla stowarzyszeń, podają taki, że jeżeli stowarzyszenia by działały także w trakcie kampanii wyborczej, to Państwowa Komisja Wyborcza mogłaby później, kolokwialnie mówiąc, przyczepić się do finansowania partii i mogłoby się to skończyć prawnymi i finansowymi skutkami dla Prawa i Sprawiedliwości, a taki już w przeszłości PiS miał. No ale pytanie, czy to jest powód jedyny, czy prawdziwy, czy zasadny? Raczej tutaj w Sejmie wszyscy snują scenariusz taki, że nie jest to powód jedyny, a jednocześnie właśnie silna pozycja Mateusza Morawieckiego zaczyna uwierać Jarosława Kaczyńskiego.
A to był Maciej Kluczka, dziękujemy.
Parlament Ukrainy powołał Serhija Koreckiego na stanowisko premiera. Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła wniosek prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w tej sprawie.
Korecki na stanowisku premiera zastąpi Julię Sfyrydenko, której dymisję Zełenski zapowiedział w niedzielę. Niedługo potem Sfyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska. Przedwczoraj parlament przegłosował jej dymisję ze stanowiska premiera.
Wczoraj Wołodymyr Zełenski mówił, że Serhij Korecki, dotychczasowy prezes koncernu Naftohaz, jest najbardziej odpowiednią osobą na stanowisko nowego premiera.
Za pół godziny w Centrum Dialog w Warszawie zbierze się trójstronny zespół do spraw ochrony zdrowia, by podjąć rozmowy przerwane 7 lipca.
Rozmowy będą dotyczyły m.in. zażegnania kryzysu w systemie opieki zdrowotnej, w tym nowych wycen procedur medycznych, które według części dyrektorów szpitali, ale też kierownictwa resortu zdrowia i samych lekarzy są jednym ze źródeł problemów, a także astronomicznych zarobków niektórych medyków.
Tym tematem zajmuje się reporter TOK FM Tomasz Szefęskę. Tomku, dlaczego wycena świadczeń jest takim problemem?
A między innymi dlatego, że wykonywanie niektórych nisko wycenianych procedur naraża szpitale na straty, a wykonywanie innych jest już lukratywne i pozwala części placówek nieźle zarabiać, a wraz z tym wyciągać z systemu świetne pieniądze przez niektórych lekarzy. Mówimy tutaj o tych, którzy są zatrudnieni na kontraktach i którzy mają zapisany w umowach procent od wartości wykonanej procedury. Część wycen już została zmieniona od 1 lipca. Kolejnych ponad 100 procedur jest właśnie wycenianych, mówiła po ostatnim spotkaniu z szefem Naczelnej Rady Lekarskiej ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
W rekomendacji, którą zatwierdziłam, zadbaliśmy o te obszary, które do tej pory nie były dostatecznie wyceniane i wydaje mi się, że to jest bardzo dobra informacja. Niemniej jednak również wszystkie te procedury, które budzą kontrowersje związane z tym, że są przeszacowane, bardzo postawiłam na to nacisk, żeby w agencji rekomendacje wyszły co do ich obniżenia.
Szefowa resortu zdrowia dodawała.
Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że te rozwiązania, które dotyczą limitu wynagrodzeń i tego, co w sferze jakby kontraktów B2B powinny być jak najszybciej procedowane.
Jak najszybciej, no zapewne, ale czy wszyscy są zgodni co do tego po słowach szefa Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego? Mam wątpliwości.
Sytuacja jest dojrzała do tego, bo słyszeliśmy o licznych patologiach w systemie, żebyśmy wspólnie się zastanowili nad rozwiązaniem, ale ministerstwo czasu ma szalenie mało, bo oczekiwaniem strony społecznej jest, żebyśmy te rozwiązania mieli na stole i rozmawiali o konkretach, a nie tylko, czy to ma być 240 zł, a może jakieś ograniczenie wynagrodzeń, a może nie. Tych może jest tutaj stanowczo za dużo.
Rozmowy powinny ruszyć za pół godziny i będę je dla naszych słuchaczy relacjonował na antenie. Tomasz Fęskę, TOK FM.
Prokurator domaga się najwyższej kary. Za kilkadziesiąt minut ma zapaść wyrok w sprawie Łukasza Żaka, kierowcy oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Kierowca był wtedy pijany.
Na dzisiejszą decyzję sądu czeka też 5 mężczyzn, którzy mieli mu pomagać w ucieczce z miejsca zdarzenia i utrudniać prowadzenie śledztwa. Więcej o tej sprawie wie reporter TOK FM Benedykt O'Connor.
To sprawa sprzed 2 lat. Oskarżony nie dość, że był pod wpływem alkoholu, to jechał bardzo szybko, 220 km na godzinę. Nie miał prawa jazdy, bo stracił zapłaciłby za wcześniejsze wykroczenia drogowe. Uderzył w tył jadącego przed nim Forda i uciekł. W wypadku zginął ojciec rodziny, zaś jego żona i dwoje dzieci zostali ciężko ranni. Poważne obrażenia miała też partnerka oskarżonego, na którą w trakcie śledztwa oskarżeni mieli próbować zrzucić winę, mówiąc, że to ona kierowała tamtej nocy autem. Łukasz Żak został aresztowany kilka dni później w niemieckiej Lubece. Początkowo przyznał się do winy, jednak gdy zarzuty zostały rozszerzone, Żak zmienił zeznania i powiedział, że do winy jednak się nie przyznaje. Prokuratura wniosła o karę 20 lat więzienia. Benedykt O'Connor, TOK FM.
Prezydent USA zapowiedział, że dziś wieczorem wygłosi orędzie do narodu, nie podaje jednak tematu przemówienia.
Tymczasem zaledwie 9 statków przepłynęło wczoraj przez cieśninę Ormus, kluczowy szlak dla transportu ropy i skroplonego gazu.
To wynik eskalacji amerykańsko-irańskiego konfliktu. Przed wybuchem wojny przez cieśninę każdego dnia przepływało mniej więcej 140 jednostek.
Więcej o tym Tomasz Rachowski.
Przeprawa cieśniną miała być swobodna i darmowa. Zakładało to wstępne porozumienie między USA i Iranem z zeszłego miesiąca. Tyle, że ta umowa upadła. Od kilku dni na Bliskim Wschodzie trwa regularna wymiana ognia. Amerykański przywódca Donald Trump grozi, jeśli Teheran nie zacznie na poważnie rozmawiać, ataki przybiorą na sile. O rozległej ofensywie miał rozmawiać z doradcami. Irańczycy nie ustępują, sami uderzają na amerykańskie bazy w regionie, twierdząc, że prowadzą wojnę o przetrwanie. Prezydent Masud Pezeszkian. Oni wciąż prezentują pustą retorykę. Pytanie brzmi, czy osiągnęli swoje cele, co osiągnęli ci, którzy chcieli rozbić Iran. Będziemy bronić każdego centymetra terytorium. Mimo to mediujący Pakistan zachęca Stany i Iran do wznowienia rozmów, rzecznik tamtejszego resortu dyplomacji. Wyrażamy nadzieję na szybką normalizację sytuacji w cieśninie Ormus i podkreślamy znaczenie zapewnienia ciągłego bezpieczeństwa, ochrony i swobody żeglugi morskiej. Tyle, że eksperci twierdzą, że obecnie najbardziej prawdopodobny scenariusz to długotrwała wojna na wyniszczenie. Tomasz Rachowski, TOK FM.
Argentyna i Hiszpania powalczą o złoto piłkarskiego mundialu.
Wielki finał dopiero w niedzielę, ale kibice już odliczają godzinę do konfrontacji aktualnych mistrzów Europy z mistrzami Ameryki Południowej i aktualnymi mistrzami świata.
W bezpośrednich starciach jest remis, bo w historii 6 razy wygrywała Hiszpania i 6 razy Argentyna, a 2 razy mecz zakończył się właśnie remisem.
Finał będzie starciem wielkich drużyn, ale i wielkich nazwisk. O czym więcej Błażej Kulesza.
Pojedynek świętującego 19 urodziny na mundialu Jamina Jamala i walczące o tytuł króla strzelców starszego o 2 dekady Messiego to tylko jeden z elementów tego finału. Trener Argentyńczyków Lionel Scaloni już w marcu analizował grę Hiszpanów. Trochę się zmienili, ale nadal są świetną drużyną i wszyscy wiedzą, jak mają grać, więc cóż, jesteśmy gotowi się z nimi zmierzyć. Mecz będzie wyjątkowy dla obu szkoleniowców, o czym mówił Luis de la Fuente, trener Hiszpanów. Naprawdę nie mogę się doczekać meczu z Argentyną ze względu na moją wieloletnią przyjaźń z Lionelem Scalonim. Ostatni raz zespoły grały przeciwko sobie 6 lat temu. 60 lat mija od ostatniego starcia tych drużyn na mundialu. Błażej Kulesza, TOK FM.
Podobno żaden inny budynek nie brzmi jak ten. Zabytkowy Urząd Miasta Sopotu czeka na remont, po którym zapewne zniknie jego niepowtarzalny klimat.
Miasto organizuje dziś pożegnalne zwiedzanie niedostępnych zakamarków budynku, a zrobił to już reporter TOK FM.
Ze skradaniem się w tym urzędzie na tym piętrze trudno. Budynek powstał w 1911. Został wpisany do rejestru zabytków ze względu na zarówno bryłę, jak i zachowane elementy wnętrz.
Pan prezydent Karnowski kiedyś odkrył w piwnicach gabloty, która przedstawiała model, taki miał być Sopot realnego socjalizmu, na szczęście zabrakło pieniędzy.
Za naszymi plecami umywalka. Umywalka w szafie i to jest świetny artefakt.
Będziemy starali się te klimaty starego ratusza jak najbardziej zachować.
O wyjątkowych wnętrzach urzędu opowiadali jej dyrektorka muzeum Karolina Babicz-Kaczmarek i sekretarz miasta Wojciech Zemła.
TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami Piotr Andrusieczko, dziennikarz Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Michajło Fedorow nie będzie już ministrem obrony. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że nie zgłosi go na stanowisko szefa tego resortu do nowego rządu Sergeja Koreckiego po dymisji premier Julii Sfirydenko. Co stoi za decyzją faktycznej dymisji ministra, za którego Ukraina radzi sobie, jak wynika z przekazów medialnych i efektów działań na terenie Rosji, chyba całkiem nieźle?
Wczoraj pojawiły się informacje po spotkaniu Wołodymyra Zełenskiego ze swoją frakcją Sługi Narodu, że no, taki główny zarzut to był to, że istnieje konflikt między wciąż jeszcze ministrem obrony i dowódcą, naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, generałem syrskim. No, trudno stwierdzić, na ile ten konflikt był głęboki, bo zarówno Syrski, jak i Fedorow no, twierdzą, że tak naprawdę takiego ostrego konfliktu nie było, przynajmniej tak mówili oficjalnie na ten temat. No poza tym też prezydent Zełenski miał zarzucić ministrowi Fedorowowi, że brak reform, jeżeli chodzi o działalność służb mobilizacyjnych, czyli tych tak zwanych TCK, i tutaj zarzucono mu właśnie brak jakby takiego efektu, który on obiecał. A z drugiej strony, ja sam pamiętam, jak byłem na spotkaniu z ministrem Fedorowem, wydaje mi się, że to był maj, czerwiec, i on wtedy zapowiadał tą reformę tak naprawdę TCK dopiero na lato, więc jakby no trudno się spodziewać też takich rezultatów, kiedy ich tak naprawdę no jeszcze jakby to właśnie ta reforma nie wystartowała.
Parlament pół godziny temu powołał nowy skład, nowego premiera Sergeja Koreckiego, dotychczasowego prezesa zarządu państwowego koncernu Naftohaz. Wczoraj Wołodymyr Zełenski mówił, że to właśnie Korecki jest najlepszą osobą na stanowisko następcy Julii Sfirydenko. Dlaczego? To znaczy, to teraz czy możemy już twierdzić, jak głębokie są te zmiany w ukraińskim rządzie i w jaki sposób wybór Koreckiego jest argumentowany?
No, tą argumentację słyszeliśmy na korzyść Koreckiego już na samym początku. To jest Zełenski mówił o tym, że Ukrainę czeka bardzo trudna zima, że ona może być jeszcze cięższa od tej poprzedniej. Pamiętamy, co się działo wtedy chociażby w Kijowie, znaczy zniszczenie energetyki przy temperaturach niższych minus 20 stopni, tysiące bloków bez ogrzewania i tak dalej. No Korecki z tym swoim takim doświadczeniem w branży paliwowo-energetycznym, bo w zasadzie no jakby większość kariery jego zawodowej była związana właśnie z tym sektorem, no rzeczywiście wydaje się taką osobą bardzo kompetentną właśnie, żeby tę zimę przejść. I on sam dzisiaj mówił, występując przed parlamentem, przed głosowaniem swojej kandydatury, mówił o tym, że no, priorytetem nowego rządu, jego rządu będzie właśnie koncentracja, to znaczy ten priorytetem będzie przygotowania do tej zimy. Więc rzeczywiście to jest jakby kluczowa sprawa, no bo sytuacja jest rzeczywiście bardzo trudna i wiadomo, że ona będzie się pogarszała wraz ze zbliżaniem się tego sezonu zimowego. Tutaj no raczej wszyscy są przekonani o tym, że Rosja jesienią znowu wznowi ataki na system energetyczny Ukrainy.
Wracając jeszcze do Michajła Fedorowa, który nie będzie już ministrem obrony. W Kijowie dzisiaj zebrała się demonstracja, której uczestnicy domagają się przywrócenia właśnie Fedorowa i zwolnienia wspomnianego naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, generała Aleksandra Syrskiego. Jakie argumenty mają uczestnicy tej demonstracji? To znaczy, rozumiem, że Fedorow zjednał wielu Ukraińców.
No rzeczywiście, to osoba ministra Fedorowa była taką osobą, która była bardzo pozytywnie przyjmowana przez większość Ukraińców, ale też przez no, na przykład polityków z różnych stron. Trudno mi mówić za wszystkich wojskowych, bo tutaj na pewno też zdania są podzielone, ale z tego, co ja widziałem z wczorajszych komentarzy, no też pewna część jakby ich no, jakby tutaj wypowiadała się z poparciem właśnie dla ministra Fedorowa, dla jego zmian, zaznaczając też, że oczywiście no, to nie jest tak, że to był jakby tam idealny minister, znaczy, że też jakby no, zdarzały mu się pewnego rodzaju pomyłki, błędy, to też jakby tutaj wytykano mu też jakby pewien brak doświadczenia, jeżeli chodzi o ten sektor obronny, no bo przypomnijmy, że on do tego wcześniej był ministrem, wiele lat był ministrem cyfryzacji, ale będąc nawet ministrem cyfryzacji w 2022 roku, kiedy rozpoczęła się rosyjska inwazja, on zaczął wprowadzać takie zmiany bezpośrednio wspierające ukraińską armię, czyli już chociażby Starlinki, które zostają masowo wprowadzone właśnie do Sił Zbrojnych Ukrainy, ale też rozwój tego całego sektora dronowego, to w dużej mierze to była też zasługa właśnie Fedorowa jeszcze wtedy na stanowisku ministra cyfryzacji, więc rzeczywiście tutaj to to była bardzo duża, Fedorow był taki, jest takim, był, czy jest symbolem takich właśnie zmian technologicznych w prowadzeniu wojny obronnej przez Ukrainę.
Bardzo dziękuję. Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej z Ukrainy, był z nami.
Autopromocja. Ziemia mazowiecka ze wszystkich ziem polskich jest najuboższa i najmniej wartościowa. Jak nisko musiała być rozwinięta ta część kraju, jak nisko?
Tak, peryferia uboga, zacofana, no znowu to za dół.
Piaski, laski i karaski. No.
Tak, tak.
Prawdziwa historia Polski.
Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
Autopromocja.
Reklama.
Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
Mamy to od Lewiatanie, tanie.
A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
Doskonale! Kupujemy!
Sposób na twój dobry dzień?
Mamy to w Lewiatanie!
Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Kwota stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących wydatkowania środków publicznych w latach 2020-2023 wyniosła 120 miliardów złotych, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dodał, że w tej sprawie rozpoczęto 177 audytów, a 135 już się zakończyło. Objętych audytami zostało 167 podmiotów, wśród nich są m.in. ministerstwa, fundacje czy stowarzyszenia. Do prokuratury trafiło już 250 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Kwalifikacja wojskowa w przyszłym roku potrwa od początku lutego do końca kwietnia. Obejmie około 245 tysięcy osób, w tym przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2008 roku. Przewiduje projekt resortu obrony. Rozporządzenie dotyczące kwalifikacji wojskowej MON w porozumieniu z MSWiA wydaje co roku na mocy przepisów ustawy o obronie ojczyzny. Mokotowski Park Arkadia stanie się bardziej dostępny i przyjazny dla mieszkańców i zwierząt. Jak przekazał warszawski zarząd zieleni, właśnie ruszyły prace budowlane. Odnawiane są zniszczone alejki, powstaną podwieszane chodniki, a także posadzone zostaną nowe rośliny. Koniec prac zaplanowano na koniec tego roku.
12.22, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami Dawid Szymczak, portal sport.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W niedzielę o 21.00 polskiego czasu na stadionie w East Rutherford w Stanach Zjednoczonych na murawę wybiegną reprezentanci Hiszpanii i Argentyny. To będzie finał mundialu, w którym zmierzą się mistrzowie Europy z mistrzami Ameryki Południowej. Kto wygra?
O, proszę bardzo. Jak
miejmy to z głowy po prostu, rury. Nie ma co czekać do niedzieli.
Zaczynamy. Nie mam pojęcia. Rozmawia pan z człowiekiem, który twierdził, że pierwszy półfinał wygra Francja, a w drugim zwycięży Anglia. Także cokolwiek nie powiem, jestem absolutnie niewiarygodny.
No właśnie, tak. Ale mamy właśnie zawodników, którzy są najlepsi w Ameryce Południowej i zawodników, którzy są najlepsi w Europie. I to jest taki mecz o tym, który kontynent jest lepszy w futbol?
Nie sprowadzałbym tego do jednego meczu, żeby to roztrząsać. Dla mnie większą miarą, czy bardziej precyzyjnie określa to, jaka jest siła na danym kontynencie, chociażby ze straw ćwierćfinalistów, czy tej fazy 1/8. Wtedy widzieliśmy, że ta cały czas dominacja Europy była podkreślona, że tam z 8 zespołów 6 było z Europy, do tego była Argentyna i Kolumbia, więc to pokazuje, że Europa cały czas ma się dobrze. Tam było też Maroko, już te fazy się mylą, ale ta dominacja Europy była bardzo, bardzo wyraźna. Wiemy też, że Maroko to jest taka drużyna, czy była na tym mundialu, jednak wychowana w dużej mierze we Francji czy w Hiszpanii, także to też nam pokazuje, że Europa, nawet jeżeli szkoli dla siebie, to szkoli też często dla innych. Ci piłkarze grają w europejskich klubach zazwyczaj, nawet jak popatrzymy na Argentyńczyków, to przecież wczoraj pełno było znajomych twarzy na boisku, bo wielu z nich gra na co dzień w Premier League, więc rywalizuje z tymi, których wczoraj spotkało w półfinale. Także myślę, że Europa cały czas i ten mundial to potwierdza, ma się dobrze.
Powiedział pan, że mylą się te fazy mundialu, dlatego że to również, że tych meczów było niesamowicie dużo podczas tego turnieju. Dochodzimy do dwóch ostatnich, tak? O trzecie i o pierwsze miejsce. No i też już nie przewidując, kto wygra to dzisiejsze starcie, to też pytanie, czy Hiszpania i czy Argentyna to są te drużyny, które rzeczywiście od początku zasługiwały, błyszczały i były faworytami do tego ostatecznego starcia?
One jednak doszły do tego finału trochę różnymi drogami, to znaczy Hiszpania cały czas miała kontrolę. Hiszpania przez cały mundial straciła tylko jedną bramkę i to jest warte podkreślenia. Natomiast Argentyna często stawiała sprawy na ostrzu noża. Nie miała takiej kontroli nad meczami, jaką prezentowała Hiszpania. Właściwie przez całą tę fazę pucharową, no, grupowej trudno mówić, bo tam była jednak zdecydowanym faworytem i z wyjątkiem tylko tego pierwszego meczu z Republiką Zielonego Przylądka, zremisowanego 0-0, co było wielką, wielką niespodzianką, przeszła przez ten mundial jak burza, nawet wygrywając 1-0, to cały czas, czy w meczu z Portugalią, czy w kolejnym, ona miała jednak nad swoimi rywalami przewagę. I Argentyna to jest trochę inna historia, to jest zespół niezłomny, który nigdy się nie poddaje, który ma niesamowity charakter i to też zobaczyliśmy w tym meczu z Anglią, bo to była kolejna taka sytuacja, w której Argentyna przegrywa i goni swojego rywala. I tak jak wcześniej goniła Egipt, tak jak wcześniej w dogrywce dopiero pokonywała Szwajcarię. No to tak samo zrobiła wczoraj z Anglią, co było tym bardziej imponujące, że jednak grała już ze znacznie lepszą drużyną. I Republice Zielonego Przylądka, ona tego kluczowego gola strzeliła w 111 minucie. Egipt pokonała po golu w minucie 92. Szwajcarię pokonała golami w minucie 112 i 121. No i Anglia była jej czwartą ofiarą. Ten kluczowy gol na 2-1 też padł w 92 minucie. Także to są mistrzowie końcówek, wytrzymywania presji, całego ciśnienia. Tam widać wielkie zaangażowanie, taką absolutną wolę walki i te cechy wolicjonalne w Argentynie są na jakimś niewyobrażalnym, kosmicznym poziomie. No a przy tym ma genialnego Leo Messiego i całą plejadę piłkarzy, którzy w jednym momencie mogą przesądzić o wyniku meczu.
Wiadomo, że wszystko, co się teraz wydarzy w ten weekend, to będzie gigantyczne, ważne dla światowego sportu, ale przedtem było kilkadziesiąt, ponad sto meczów na tym mundialu. Czy są jakieś refleksje, jakieś obrazki, jakieś takie scenki, które może nie zaważyły na przyszłości futbolu, ale zostaną w sercach kibiców, może w pana sercu?
O, to jest to cała ta historia Republiki Zielonego Przylądka, to jak ona się przedzierała przez kolejne fazy, to, że ona wyszła z grupy. Mówimy o absolutnym debiutancie, o drużynie, która była skazywana na pożarcie, a walczyła z tą Argentyną do samego końca w sposób nieprawdopodobny, która w bramce miała 40-letniego Vozinha. I ten Vozinha dokonywał chwilami w tej bramce cudów. To jest drużyna, która nie dała się pokonać ani Hiszpanii w tym pierwszym meczu, ani później Urugwajowi. Więc naprawdę i z tą Hiszpanią czy Argentyną rywalizowała do samego końca w regulaminowym czy podstawowym czasie gry w 90 minutach. Nie dała się pokonać żadnemu mistrzowi świata, bo mówimy właśnie o Argentynie jako mistrzu świata, Urugwajowi, który też ten tytuł zdobywał, i Hiszpanii. Także niesamowita sprawa. Myślę też o Curaçao, które wychodziło na ten mundial, śpiewało swój hymn i ci piłkarze byli tym absolutnie wzruszeni. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł FIFA wprowadzony właśnie na tych mistrzostwach, że wszyscy piłkarze wychodzą na środek boiska i śpiewają swój hymn. To ma zupełnie inny wymiar, jeżeli jesteś rezerwowym, ale jesteś na tym środku boiska, to jest mundial i ty śpiewasz ten hymn, myślę, że to są wtedy takie obrazki, które zapamiętujesz do końca kariery. To jest zupełnie coś innego niż śpiewać za boczną linią schowany pod ławką rezerwowych. Także moim zdaniem to powinno zostać i to Curaçao mnie po części, będąc tam na stadionie, wzruszało, jak ci piłkarze mówili, że po prostu widząc, jak rozwija się ich flaga, czuli, jakby umieścili swój maleńki kraj na mapie świata, że świat się dowiedział, że jest takie państewko właśnie jak Curaçao.
Bardzo dziękuję. Dawid Szymczak, sport.pl, był z nami. To były piłkarskie emocje. Teraz czas na nie mniej gorące emocje polityczne. Dominika Długosz, tygodnik Newsweek, jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości jednak zakazuje swoim działaczom przynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Według uchwały wczorajszego Prezydium Komitetu Politycznego taki zakaz ma doprowadzić do, tu cytat, zachowania jedności ideowej, organizacyjnej, politycznej PiSu. Uchwała wymienia dwa stowarzyszenia, Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska Jacka Sasina, i jeśli w ciągu siedmiu dni ich członkowie z nich nie wystąpią, to będą musieli rozstać się z partią. Ja pamiętam, jak w kwietniu była taka długa rozmowa Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego, po której politycy uznali, że partia będzie miała dwa płuca. Jednym z tych płuc ma być właśnie stowarzyszenie byłego premiera. No to co się zmieniło od tej pory?
Ja bym chciała tutaj zrobić jakieś nawiązanie do wcześniejszej rozmowy, do Argentyny i Hiszpanii, ale naprawdę zastanawiałam się nad tym jakiś czas i będzie trudno, państwo mi to wybaczą. Ale o ile Argentyna jest drużyną niezłomną, jak powiedział mój przedmówca, i ma genialnego Messiego, to Hiszpania ma wielu bardzo młodych i bardzo obiecujących zawodników, którzy mogą być przyszłością tego sportu i którzy ich kariery dopiero się zaczynają. To był ostatni turniej Messiego i cudownie, że Argentyna gra w finale. Właśnie dlatego, że to jest jego ostatni turniej, natomiast Hiszpania ma przed sobą wielką przyszłość w turniejach, nie tylko światowych, ale europejskich także. I teraz uwaga nawiązuje do Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński dla wielu jest genialnym politykiem, ale to są jego ostatnie turnieje. To jest ostatni moment, w którym Jarosław Kaczyński będzie prowadził swoją partię. W stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego jest bardzo wielu polityków, przed którymi jest przyszłość i oni chcą sobie tę przyszłość wywalczyć i wcale im się nie dziwię, że oni mają trochę dość tego Prawa i Sprawiedliwości, które próbuje postawić ich do kąta. To, co się wydarzyło wczoraj na posiedzeniu PKP, czyli Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, może oznaczać, proszę mnie nie łapać za słowa, w najbliższej przyszłości koniec PiSu, jaki znamy. Dlatego, że o ile Jacek Sasin już zlikwidował swoje stowarzyszenie, już zrobił dokładnie to, czego chciał prezes, powiedział: dobra, prezesie, jesteś naszym mistrzem, jesteś kierownikiem w naszej partii, to ja zrobię to, co będziesz chciał, to Mateusz Morawiecki tego nie powiedział i nie zadeklarował. A przecież wiadomo, że ta uchwała wczorajsza jest skierowana do niego, a nie do Sasina. To wiadomo, że Sasin zrobi wszystko, co mu prezes każe. Co więcej, ja wiem, że na grupach WhatsAppowych Prawa i Sprawiedliwości pojawiły się wczoraj komentarze mówiące o frakcji Morawieckiego per zdrajcy. To jest naprawdę bardzo dużo. to są naprawdę rzeczy, które w PiS-ie się do tej pory zdarzały niezwykle rzadko. I jeżeli Morawiecki do przyszłego czwartku nie zrezygnuje ze swojego stowarzyszenia, będzie się przy nim upierał, będzie próbował przekonać prezesa, tak jak już mu się zdarzyło wielokrotnie, bo przecież od pół roku rozmawiamy o tych stowarzyszeniach, o zawieszaniu, o wychodzeniu, o tym, że Morawiecki się gdzieś pojawił, gdzieś się nie pojawił, już który to jest raz, kiedy prezes nam mówi, że stowarzyszeń w PiS-ie ma nie być. Jeżeli nie wydarzy się do przyszłego czwartku to, że Morawiecki naprawdę ulegnie, to moim zdaniem jego droga wspólna z PiS-em się kończy, bo prezes już nie ma wyjścia. Mm-hmm. Do tej pory to były wszystko słowa. Do tej pory prezes mówił, tak, macie wyjść ze stowarzyszeń, nie może być stowarzyszeń, mogą być, ale tylko dwa, może być, ale tylko jedno i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili padła konkretna data. I do tej konkretnej daty coś musi się wydarzyć, bo jeśli prezes się nie rozliczy z Morawieckim, to straci kompletnie cały swój autorytet. I no, jest to trochę sytuacja próby sił między panami. Dla mnie, jako komentatora politycznego, jest absolutnie zaskakujące, że to właśnie Mateusz Morawiecki jest tym człowiekiem, który postawił prezesa Jarosława Kaczyńskiego w sytuacji bez wyjścia, pod ścianą, docisnął go jak mógł. Z tego, co wiemy, wczoraj prezes Jarosław Kaczyński powiedział, wolę mieć mniejszy klub, ale wierny. Wolę mieć mniejszy klub, ale bez tego szarpania się. Wolę mieć mniejszy klub, ale z ludzi, którzy cały czas sabotują naszą pracę. No i to może oznaczać, że do końca tego miesiąca powstanie coś, co jest bardziej centrowe niż PiS, co jest pochodną PiS-u, ale PiS jako taki przestanie istnieć.
Ale przynajmniej partia Jarosława Kaczyńskiego, jeśli rzeczywiście Mateusz Morawiecki będzie musiał rozstać się z Prawem i Sprawiedliwością, partia Jarosława Kaczyńskiego pozostanie Prawem i Sprawiedliwością, a Mateusz Morawiecki będzie tworzył nową strukturę. No i pytanie, na ile autorytet Mateusza Morawieckiego, jego popularność może się przekuć na chociażby przekroczenie progu wyborczego?
Tak, i to jest pytanie, które Morawiecki sobie zadaje od miesięcy. Morawiecki od miesięcy wysyła sygnały, że nie tyle chce wyjść z PiS-u, co chce przejąć PiS. No tylko, że PiS nie chce się dać przejąć, tak? Prawo i Sprawiedliwość w swojej wielkości, w swojej całej strukturze nie jest pełne zwolenników Mateusza Morawieckiego. Gdyby było, to nie byłoby dwóch frakcji, nie byłoby harcerzy, nie byłoby maślarzy, nie byłoby Stowarzyszenia Sasina, nie byłoby Przemysława Czarnka, tak? Prawo i Sprawiedliwość nie, znaczy Prawo i Sprawiedliwość jest bardziej sceptyczne wobec Mateusza Morawieckiego niż Polacy w sondażach. Bo jeśli spojrzymy na sondaże, to Mateusz Morawiecki jest najbardziej popularnym politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Ma największe zaufanie, ma największą popularność na wszystkie pytania pod tytułem, kto powinien być premierem. Odpowiedź pada Mateusz Morawiecki, potem długo, długo nikt. I tylko, że sami działacze PiS-u tak tego nie widzą. Sami działacze PiS-u nie chcą, żeby Mateusz Morawiecki stał na czele partii. No i w tej sytuacji Morawiecki trochę nie ma wyjścia. Jest wypychany z Prawa i Sprawiedliwości i w końcu będzie musiał dać się wypchnąć. I teraz no, ja uważam, że on cały czas szacował ryzyko i że w nim jest bardzo dużo wciąż z bankiera, a mniej z polityka. On jest przyzwyczajony jako prezes wielkiego banku do rozpatrywania ryzyka długo i krótkoterminowego. Jego zdaniem zapewne ryzyko długoterminowe w tej chwili jest bardzo duże, że zanim dadzą radę z nowym ugrupowaniem w centrum, bardziej na lewo od Prawa i Sprawiedliwości, wywalczyć sobie jakichś wyborców, wywalczyć sobie jakieś sondaże, no to będą wybory, a oni trochę zostaną z niczym. I dlatego on tak długo zwlekał z wyjściem z Prawa i Sprawiedliwości. No tylko teraz może już po prostu nie mieć wyjścia.
Najważniejsi politycy PiS mają przez kilka nerwowych dni przed sobą. My ten temat też oczywiście będziemy w TOK FM śledzić, tak samo jak zapewne Newsweek. Dominika Długosz, bardzo dziękuję. EKG przed nami po 12.40. Rafał Hirsch zaprosi Państwa na rozmowę z Pawłem Rydzyńskim, prezesem Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu, dotyczącą nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Reklama.
RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Upał. Klimatyzacja w aucie. zimno,
a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
Weź Ibuprom Zatoki.
Ibuprom Zatoki?
Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zapobiegania objawów występujących przy zimnej grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedrożność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedrożność, zatok i nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przy zimnej grypie lub alergicznego nierytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
Mamo, czy wygra Polska?
Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
Señore, hoy le recomiendo los frutos del mar.
Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
Bierzemy. Buen provecho.
A to co?
No, owoce, ale morza.
mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mBank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mBank.pl/słowniczek.